Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Osoby starsze mają szerzyć kulturę życia, wskazał Franciszek podczas święta dziadków w Watykanie. Papieski apartament w Castel Gandolfo stanie się muzeum. Dzieci były zachwycone, a my zrozumieliśmy, jak ważna jest nasza praca, tak pracownicy rzymskiego ośrodka wychowawczego komentują wczorajszą niespodziewaną wizytę papieża. Witam 15 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W Watykanie obchodzono dziś Święto Dziadków. Zostało zorganizowane w auli Pawła VI przez włoskie Stowarzyszenie Pracowników w Podeszłym Wieku. Zwracając się do nich, Ojciec Święty podkreślił miłość, wdzięczność i szacunek Kościoła dla osób starszych.
La Chiesa guarda alle persone anziane con affetto.
Są one istotną częścią wspólnoty chrześcijańskiej i społeczeństwa. W szczególności reprezentują korzenie i pamięć narodu. Jesteście ważną obecnością, gdyż wasze doświadczenie stanowi cenny skarb, niezbędny, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnie. Wasza dojrzałość i mądrość, nagromadzone przez lata, mogą pomóc młodszym, podtrzymując ich w drodze wzrastania i otwierania się na przyszłość w poszukiwaniu własnej drogi. Osoby starsze bowiem dają świadectwo, że nawet w najtrudniejszych doświadczeniach nigdy nie należy tracić ufności w Bogu i wiary w lepszą przyszłość. Są one jak drzewa, które nadal wydają owoce. Chociaż pod brzemieniem lat mogą dawać oryginalny wkład na rzecz społeczeństwa bogatego w wartości oraz utwierdzania kultury życia.
Per una società ricca di valori e per l'affermazione della cultura della vita.
Franciszek udostępni zwiedzającym prywatny apartament papieży w pałacu Castel Gandolfo. Pomieszczenia, które przez kilkaset lat były letnią rezydencją jego poprzedników, a Benedykta XVI gościły też w pierwszym okresie po zrzeczeniu się przez niego stolicy Piotrowej, wejdą niebawem w skład części muzealnej tamtejszych willi papieskich. Uroczyste otwarcie apartamentów w Castel Gandolfo odbędzie się w przyszły piątek. Towarzyszyć mu będzie koncert chińskich pieśni ludowych na znak budowania mostów między różnymi kulturami. Chinami Kościół interesuje się dziś coraz bardziej. Prywatne apartamenty papieskie znajdujące się na trzecim piętrze pałacu dołączą do innych pomieszczeń, które Franciszek udostępnił turystom i pielgrzymom już ponad rok temu. To była nieoczekiwana wizyta. Dowiedzieliśmy się o przyjeździe Ojca Świętego na pół godziny przed jego przybyciem, powiedział Paolo Contini, dyrektor ośrodka wychowawczego Villaggio SOS w Rzymie, w którym przebywają dzieci pochodzące z rodzin z trudnościami osobowościowymi, materialnymi czy społecznymi. Papież spotkał się ze wszystkimi przebywającymi tam wychowankami. Odwiedził ich pokoje, sale zabaw i spotkań, a także park, w którym są boiska do gry i basen. Franciszek ofiarował im słodycze i zjadł z nimi podwieczorek. Jedną z sympatyczniejszych chwil tego spotkania, opowiada dyrektor ośrodka, był moment, kiedy papież poprosił jednego z chłopców, by mógł posłuchać jego ulubionej muzyki. Mogliśmy więc zobaczyć Ojca Świętego z wielkimi słuchawkami na uszach, który słucha muzyki rap czy techno, rozbawionego tym nowym doświadczeniem. Na pytanie, co dzieci mówiły po tym spotkaniu, Paolo Contini odpowiedział.
Starsze nie mogą uwierzyć. Dla nich, którzy ciągle czują się na marginesie społeczeństwa i życia, czuć się wybranym w ten sposób to szczególne przeżycie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. A maluchy były zachwycone, że mogły poznać tego człowieka ubranego na biało, tak dobrego, który przywiózł im tyle słodyczy. Są jeszcze małe i ich myśli są proste. A nam Ojciec Święty powiedział, że to dzieło jest bardzo ważne, że ta praca jest bardzo ważna, bo żadne dziecko nie rodzi się, aby wzrastać w samotności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Ojciec Arturo Sosa Abascal został nowym przełożonym generalnym zakonu jezuitów. Wyboru dokonało ponad 200 delegatów zebranych na 36. Kongregacji Generalnej. Jakie nadzieje wiąże się z wyborem nowego generała? Mówi o nich jeden z delegatów, ojciec Jakub Kołacz, przełożony prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Rozmowę przeprowadził ojciec Leszek Gęsiak z Radia Watykańskiego. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania naszego wieczornego magazynu.
Proszę księdza, Kongregacja Generalna, czyli to najważniejsze ciało towarzystwa, dokonało wyboru generała. To ważna decyzja, ponieważ generał jezuitów jest wybierany dożywotnio, a jest to generał najliczniejszego zakonu na świecie i do tego zakonu, z którego wywodzi się papież Franciszek.
Tak, jest to bardzo ważna decyzja, ale choć jest to ważna decyzja, również można mówić z punktu widzenia Kościoła, właśnie tak jak ojciec wspomniał, że jest to najliczniejszy zakon, to przede wszystkim jest to ważna decyzja dla nas. Poprzedni ojciec generał Adolfo Nicolas złożył dymisję ze względu na wiek i stan zdrowia. I w związku z tym te ostatnie dni, ten ostatni tydzień byliśmy bez przełożonego generalnego. Taka sytuacja to zawsze jest sytuacją przejściową. W związku z tym w pewien sposób teraz wracamy do normalności, czyli podejmujemy te wszystkie wyzwania, którym zawsze staramy się stawiać czoło. Kontynuujemy dobre dzieło, którym jakoś do tej pory uczestniczyliśmy.
Kongregacja generalna to dla wielu ludzi dosyć tajemniczy termin. Co to tak naprawdę oznacza? Co jezuici chcą przez taką kongregację osiągnąć? No w tym wypadku wiemy, że mieli wybrać generała, ale czy czymś jeszcze taka kongregacja się może zajmować?
Kongregacja może zajmować się praktycznie wieloma rzeczami, wszystkimi rzeczami, chociaż oczywiście najważniejszą sprawą jest wybór nowego ojca generała. Choć zdarzało się, że kongregacja generalna, jako takie najważniejsze ciało rządzące w Towarzystwie Jezusowym, zdarzało się, że kongregacja generalna była zwoływana również wtedy, kiedy żył generał i nie podał się do dymisji. Powodem tego było uporządkowanie różnych ważnych spraw, przed którymi stawało towarzystwo. W związku z tym zadania kongregacji mogą być bardzo różne. My zresztą też wybraliśmy ojca generała, nie rozjeżdżamy się do domów, ale będziemy kontynuowali naszą pracę, starając się załatwić te najważniejsze sprawy, które ważne są nie dla poszczególnych regionów, prowincji, tylko które ważne są dla całego świata, dla wszystkich jezuitów na świecie.
No właśnie, zdaniem księdza, jakie dzisiaj przed Towarzystwem Jezusowym, przed jezuitami na świecie stoją największe wymagania? Bo oczywiście wiemy, że każda prowincja, czyli lokalnie gdzieś ma swoje priorytety, ale są też pewne priorytety całego zakonu, tak jak wspomniałem, dosyć licznego i jednak zajmującego ważne miejsce na tej mapie Kościoła na całym świecie.
O priorytetach i o ważnych zadaniach można mówić bardzo długo, z tego względu, że rzeczywiście, jeśli popatrzymy na świat, wiele jest rzeczy, które dzisiaj są ważne, które wymagają wsparcia Kościoła i które wymagają też konkretnego zaangażowania się Kościoła. My będziemy starali się spojrzeć na to, w jaki sposób my służymy Kościołowi w Kościele. Kościołowi, który boryka się z różnymi wyzwaniami, z różnymi problemami także, ale przede wszystkim, który zawsze stoi przed ogromną szansą służenia Panu Bogu i ludziom, służenia Panu Bogu w ludziach. W związku z tym będziemy podejmowali, mówiąc bardzo ogólnie, różne tematy, które zostały zasygnalizowane, czy które zostały zgłoszone podczas kongregacji prowincji, bo przed kongregacją generalną w każdej prowincji odbyła się kongregacja prowincji, gdzie dyskutowano swoje własne wyzwania, swoje własne problemy, ale też w perspektywie tego wszystkiego, czym żyje towarzystwo. W związku z tym należy spodziewać się z pewnością bardzo szerokiej gamy tych tematów. Tym, co zawsze podejmujemy i co z pewnością podejmiemy również na tej kongregacji, to będzie sprawa naszego życia duchowego, odnowy życia duchowego, czyli chodzi o to, żeby ta kongregacja była też takim wsparciem dla nas, abyśmy nie zapomnieli o tym, co jest najbardziej istotne, najbardziej fundamentalne i na czym budujemy całą naszą działalność i czasami też cały nasz sukces.
W duchu tego, o czym ksiądz mówi, wydaje się, że nowo wybrany generał tego zakonu będzie miał ważną rolę do spełnienia, bo warto powiedzieć, że jezuici akurat mają pewną wertykalną strukturę zarządzania. Nie ma kapituł, nie ma zgromadzeń, które głosują za tym czy za innym. Jest jednak ta struktura hierarchiczna, jest przełożony, jest głowa, która w pewnym sensie nadaje rytm i kierunek całej pracy apostolskiej tego towarzystwa.
Dokładnie tak jest i właśnie dlatego rola ojca generała jest tak ważna i właśnie dlatego tak bardzo potrzebujemy generała takiego, który byłby w stanie podejmować wiele spraw, które są ważne dla nas dzisiaj, który będzie w stanie spojrzeć z perspektywy całego świata, spojrzeć na cały świat z perspektywy potrzeb Kościoła i który będzie w stanie animować, ale jednocześnie też zarządzać nami wszystkimi, którzy w różnych częściach świata staramy się służyć, jak powiedziałem, Panu Bogu i ludziom, i Kościołowi. Potrzebujemy takiego zarządzania, kogoś, kto będzie mógł spojrzeć w taki globalny sposób na to, co robimy, po to, żeby nadać temu też zupełnie nowe znaczenie.
Zakon jezuitów postrzega się jako zakon w sposób szczególny związany z Ojcem Świętym, ponieważ jezuici składają specjalny ślub posłuszeństwa papieżowi w sprawie misji. W związku z tym także należy się spodziewać, że relacje nowego generała z Ojcem Świętym będą przynajmniej częste i miejmy nadzieję, że także owocne. Czy będzie miało znaczenie to, że tak jak papież, również i najważniejszy jezuita w świecie pochodzi z Ameryki Łacińskiej?
Spodziewam się, że te relacje będą rzeczywiście częste, ale to tak jak było do tej pory w przypadku każdego z naszych przełożonych generalnych, który zawsze był blisko Ojca Świętego, każdego Ojca Świętego, który starał się, będąc w kontakcie, jednocześnie jak najlepiej służyć. Czy będzie miało jakieś znaczenie to, że nowy generał jest z Ameryki Łacińskiej? Trudno jest powiedzieć, dlatego że podczas kongregacji generalnej, podczas naszych narad, w naszych modlitwach też, ale przede wszystkim podczas narad, myśmy się zastanawiali nad tym, kto będzie najlepszy na dzisiejsze czasy z nas wszystkich, nie tylko obecnych na kongregacji, ale ze wszystkich jezuitów. A więc rzeczywiście stało się, że generał pochodzi z Ameryki Łacińskiej, ale poniekąd można tak powiedzieć, że poniekąd przez przypadek. Po prostu tak się stało, że tak osądziliśmy, że najlepszy akurat jest z Ameryki Łacińskiej.
Czyli to nie było kryterium, szukamy generała, który będzie bliski kulturowo Ojcu Świętemu.
Nie szukaliśmy generała, który będzie mówił biegle po hiszpańsku. Tak się stało rzeczywiście, że mówi, ale to zupełnie nie miało żadnego znaczenia.
Czy nowy generał może dać także nowe światła i nowe kierunki albo nowe prośby skierować do jezuitów, którzy pracują w Polsce? Jest ich ponad 700, pracują praktycznie we wszystkich ważniejszych ośrodkach naszego kraju. Czy ta zmiana na stanowisku kierowniczym, powiedzmy, towarzystwa może także wpłynąć na planowanie pracy jezuitów w Polsce?
Może, jak najbardziej może, chociaż jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym. Natomiast ponieważ my jako jezuici w Polsce jesteśmy częścią jednego wielkiego towarzystwa jezusowego, w związku z tym, jeśli obecny ojciec generał uzna, że w Polsce powinniśmy robić coś inaczej niż robimy do tej pory, to z pewnością nam o tym powie. I jeśli uzna, że nasze zaangażowanie w Polsce, czy ewentualnie polskich jezuitów na świecie powinno być inne, większe, mniejsze, to też nam o tym powie, a to zdanie ojca generała to dla nas jest jednocześnie zobowiązujące, bo wtedy takie wyzwanie podejmiemy.
Może zatem w tym kontekście warto powiedzieć, czym zajmują się jezuici, bo o tym też wszyscy nie wiedzą ci jezuici, oczywiście, którzy pracują w naszym kraju, bo zajmują się bardzo różnymi apostolatami.
Zajmują się rzeczywiście bardzo różnymi apostolatami i żeby wymienić wszystkie apostolaty, to potrzeba by dużo czasu. Najważniejszymi, czy takimi też apostolatami, którym poświęcamy najwięcej energii, najwięcej czasu, to jest przede wszystkim dzieło ćwiczeń duchownych, dzieło prowadzenia rekolekcji, to zarówno w naszych domach rekolekcyjnych, jak i w innych miejscach, gdziekolwiek jesteśmy zaproszeni. Prowadzimy także wyższe szkoły oraz średnie szkoły, to jest też bardzo ważne dzieło. Prowadzimy bursy dla szkół średnich, ale też i dla studentów, to jest też bardzo ważne dzieło edukacyjne. Prowadzimy wiele parafii, a każda parafia to jest takie dzieło, które daje nam praktycznie nieograniczone możliwości pracy z bogatymi, z ubogimi, pracy z tymi, którzy przychodzą do kościoła, ale także wychodzenia do tych, którzy na kościół patrzą niechętnie, więc jest to też niezwykle, niezwykle ważne dzieło. No a do tego jeszcze można by dołożyć jeszcze parę innych dzieł, które prowadzimy. To spektrum, ta perspektywa dzieł, jakie prowadzimy w Polsce, jest dosyć szeroka. W związku z tym jesteśmy obecni w wielu miejscach, w mediach jesteśmy też bardzo, bardzo mocno obecni. Także rzeczywiście mamy tutaj swoje doświadczenie i mamy też, myślę, że wiele do zaoferowania.
A jak wpisuje się Polskie Towarzystwo Jezusowe w tę panoramę światową, w tę różnorodność światową? Czy są zbieżne linie, którymi kierują się polscy jezuici w sensie podejmowanych zadań, z tymi, które są priorytetami w tej chwili dla całego towarzystwa?
Moje doświadczenie jezuitów z całego świata jest takie, że my jesteśmy do siebie bardzo podobni, gdziekolwiek na świecie jesteśmy. Rzeczywiście, mówiąc na takim poziomie bardzo ogólnym, staramy się odpowiedzieć na potrzeby chwili, na potrzeby obecnego czasu i to zarówno w Polsce, jak i gdziekolwiek indziej na świecie. Ale też jesteśmy do siebie podobni ze względu na to, że ćwiczenia duchowne, rekolekcje to jest coś takiego, co stanowi o naszej tożsamości i w związku z tym też tym się dzielimy i dzielimy się tym na całym świecie. I również zakres tych prac, jakie prowadzimy, jeśli spojrzeć na inne prowincje, oczywiście może się różnić, jak chodzi o ilość, jak chodzi o zaangażowanie, jakie poszczególne prowincje w te poszczególne prace wkłada, ale tak naprawdę jesteśmy bardzo podobni, jak chodzi o ducha, jak chodzi o to, jak myślimy, o to, jak postępujemy. Także jesteśmy bardzo podobni do siebie jako jezuici, jak chodzi o prace, które podejmujemy na świecie.
Z czego wynika to podobieństwo, że mimo różnic kulturowych, językowych, geograficznych, no, mówi ksiądz, że jesteśmy do siebie podobni.
Myślę, że to wynika stąd, że z naszej wspólnej duchowości. Duchowość to jest klimat, który jest w naszej duszy. Duchowość to jest język, którym mówimy. Duchowość to jest sposób, w jaki myślimy. Duchowość to jest też nasz sposób widzenia Pana Boga, sposób postępowania za tym Panem Bogiem. Więc myślę, że to jest taki fundament, na którym my później wszystko inne tworzymy.
Wróćmy jeszcze na chwilę w tej naszej rozmowie do Kongregacji Generalnej, czyli tego najważniejszego zgromadzenia jezuitów na świecie. Niedawno kongregacja wybrała nowego generała, o czym już mówiliśmy. A co będzie robić teraz? Bo jej prace się jednak nie zakończyły jeszcze.
Teraz jesteśmy w takim przejściowym czasie. Ojciec generał, który niedawno został wybrany i objął swój urząd, teraz ojciec generał zaczyna przewodniczyć kongregacji. Jest on kluczową postacią na kongregacji. W związku z tym wiele też zależy od tego, jaki on jej ton nada. My oczywiście mamy wiele rzeczy teraz do zrobienia. Chcemy, żeby kongregacja zatwierdziła kilka dokumentów, żeby wprowadziła kilka zmian, więc to jest zadanie, które stoi przed nami. Natomiast trudno jest powiedzieć, jak to jeszcze czasowo wszystko się rozegra. Podobnie jak trudno jest powiedzieć, kiedy kongregacja się zakończy.
Wspomniał ksiądz o zarządzaniu. Często mówi się, że system rządzenia w towarzystwie jest pewnym wzorcem także prowadzenia pewnych działań politycznych czy gospodarczych. Wielu ludzi, wielu polityków w przeciągu historii bazowało na tym, co zostało wymyślone przez świętego Ignacego Loyoli. Tak bardzo krótko mówiąc, na czym polega ta myśl zarządzania, jaki to jest kierunek zarządzania tak dużą instytucją i dlaczego jest jednak skuteczny?
Myślę, że skuteczny jest dlatego, że mamy świadomość tego, iż służymy Panu Bogu, więc jeśli politycy biorą nas za przykład, dobrze by było, gdyby mieli świadomość, że służą ludziom, prawda? Czyli jest to zarządzanie, które jest oparte o służbę. I jest to też taki ciekawy może moment, czy ciekawy element tego naszego zarządzania polega na tym, że na wszystkich kursach, na wszystkich studiach, które uczą nas zarządzania, we wszystkich podręcznikach odnoszących się do zarządzania, zawsze położony jest akcent na to, żeby skutecznie rządzić innymi, skutecznie rządzić problemem. A więc tak naprawdę akcent jest położony na akcji, na działaniu. Natomiast u nas chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę nie tylko na to, co robimy, ale też na samego człowieka, który rządzi, ponieważ ten, któremu powierzone są obowiązki związane z zarządzaniem, czy to w makro, czy w mikro wymiarze, on sam też musi, a przede wszystkim musi być człowiekiem Bożym, musi być człowiekiem, który posiada wartości, który posiada odpowiedni fundament. W związku z tym, nawet jeśli będziemy mówili o zarządzaniu, to będziemy też mówili o takim duchowym wymiarze, który potem przekłada się na konkretne czyny. A jak dobrze wiemy, jeśli coś wynika z ducha, a przede wszystkim jeśli jest po myśli Bożej i ma Boże wsparcie, to jest gwarancja sukcesu.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ani rozmowy.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Z ojcem Jakubem Kołaczem, prowincjałem prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, a także uczestnikiem 36. Kongregacji Generalnej Jezuitów, rozmawiał ojciec Leszek Gęsiak z Radia Watykańskiego. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.